Chwała Bogu, bracia i siostry. Chciałbym, abyśmy spojrzeli na chwileczkę do Starego Testamentu, do pierwszej księgi Samuela, abyśmy popatrzyli na pewną historię, którą myślę, że znamy i też wyciągnęli pewne wnioski z niej, abyśmy wzięli coś do siebie, do swojego życia, popatrzyli może też na pewne błędy i uczyli się na nich. Pierwsza księga Samuela, 14 rozdział. Może od 23 wersetu. Tu czytamy wcześniej, że Saul odniósł zwycięstwo w bitwie i czytamy tak. I wspomógł Pan Izraela w tym dniu, bitwa zaś przeniosła się aż pod Bet-Ewen. Lecz mimo, że Izrael był onego dnia strudzony, Saul kazał ludowi złożyć ślubowanie. Przeklęty niech będzie mąż, który spożyje cokolwiek przed wieczorem, zanim wywrę zemstę na swoich wrogach. Dlatego wszyscy lud nawet nie zakosztował chleba, lecz na polu znajdowały się w obfitości plastry miodu i był miód na polanie, a gdy lud podszedł do tych plastrów, właśnie opływały miodem. Ale nikt nie podniósł ręki do ust, bo lud bał się złożonej przysięgi. Lecz Jonatan nie słyszał o tym, że jego ojciec zobowiązał lud przysięgą i skierował koniec laski, którą trzymał w swoje ręce i umoczył w plastrze miodu. I zwrócił rękę do ust. I wtedy oczy jego nabrały blasku. Chciałbym zwrócić tutaj uwagę nam na dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to taka jakby sprawiedliwość, która tutaj się wykonuje. Bo dalej czytamy, że Saul mówi do niego wprost, że jesteś winien śmierci, że powinieneś ponieść śmierć za to, co zrobiłeś. On zrobił coś złego. Przestąpił jakby tą przysięgę, która została złożona. I teraz chciałbym, abyśmy popatrzyli na samą tą istotę, jak to powstało. Powstał jakiś grzech, powstało coś złego. I nieraz w naszym życiu tak jest, że powstaje coś złego. Powstaje jakiś grzech, który my wykonamy. I to jest jak taka kropla atramentu na białej kartce. My nie jesteśmy w stanie tego tak naprawdę wyczyścić. To się stało. To po prostu się stało. I tak naprawdę w takim życiu naszym, kiedy popatrzymy na taki prosty przykład, kiedy właśnie skapnie coś na czystą kartkę, to możemy tylko zakryć to, tak? Możemy przykryć to korektorem i tego nie będzie widać, ale to jest, to się stało. I widzimy tutaj właśnie taką pewną sprawiedliwość Bożą. My zgrzeszyliśmy w swoim życiu. Powstał pewien grzech, powstało mnóstwo grzechów w naszym życiu. Ale Boża sprawiedliwość jest na tyle doskonała, ona jest połączona z miłością, że Bóg nie przymknął na to oko. Bóg nie pozwolił nam, że tak powiem, prześlizgnąć się. Pan Bóg wymaga sprawiedliwości. I czytamy też w Bożym Słowie, że za grzech jest śmierć. I właśnie dlatego Pan Bóg posłał swojego Syna. I to jest coś wspaniałego, że to jest coś takiego niezwykłego, że Pan Bóg, widząc nasz grzech, On nie przymknął oko, ale miał sposób, aby ten grzech przebaczyć nam, aby nas uratować. I posłał swojego Syna z wielkiej swojej miłości. I my czytamy w Bożym Słowie, Nowy Testament, w liście do Rzymian, właśnie te słowa, które przed chwilą przytoczyłem, 6 rozdział, 23 werset. List do Rzymian, 6 rozdział, 23. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Chwała Bogu za to. Chwała Panu Bogu, że mamy właśnie zbawienie w Bogu, w Panu Jezusie. My zgrzeszyliśmy i za nasz grzech Pan Bóg oczekiwał jakiejś zapłaty, tak? Pan Bóg oczekiwał, aby ktoś poniósł tą winę. I teraz jakbyśmy patrzyli na Jonatana, na tą całą sytuację, na tą historię, to kto był tam winny? No oczywiście Jonatan, on zrobił, on przestąpił jakby tą przysięgę, którą Saul związał lud. Ale on nie wiedział o tym. Tam czytamy, że on nie słyszał tego, co jego ojciec Saul, jego właśnie ojciec mówił. I to jest ciekawa sytuacja, że on zrobił coś złego, ale nieświadomie to zrobił, w nieświadomości. Mimo tego, że zrobił to w nieświadomości, to jednak mimo wszystko za to należała się kara. I tam właśnie czytamy, że wróćmy może do tego miejsca, pierwsza księga Samuela, 14 rozdział. Może 44 rozdział, 44 werset, przepraszam. I rzekł Saul, to niech mi uczyni Bóg i to niech doda. Tak jest, musisz umrzeć, Jonatanie. I czytamy dalej, że lud stawił się za Jonatanem i on nie poniósł jakby tej winy. Ale kiedy popatrzymy właśnie na takie nasze życie, to powstaje pewien grzech, powstaje coś złego. I ktoś musi ponieść za to karę, ktoś musi wziąć tą winę na siebie. I w naszym przypadku, i chwała za to Bogu, był to właśnie Pan Jezus, który zabrał nasze grzechy, wziął nasze wszystkie winy i poniósł na krzyż, aby wymazać ten obciążający nas list dłużny. Ale jeszcze taka jedna myśl przy tym, która mi się zrodziła. Być może tak nie było w przypadku Jonatana, ale często jest tak, że zrobimy coś złego, ale coś nas do tego doprowadziło. Taki przykład. Człowiek, który upije się, tak, jest pijany, on robi często rzeczy, których może nie jest świadomy. Jeśli on pobije drugiego człowieka, to kto jest winny za to? On może powie, że ja byłem pijany, ja nie wiedziałem, co ja robię, ale on jest winny. On to zrobił i on niesie tą winę, tak? On zrobił coś złego i on jest winny tego, co zrobił. I teraz właśnie jest taka sprawa, kiedy popatrzymy na ten przykład, to co było jeszcze wcześniej? On może jest jakby częściowo usprawiedliwiony w naszych oczach, w oczach ludzkich, ale tak naprawdę on doprowadził do tego. On sprawił właśnie to, że ten grzech powstał, że powstało coś złego. On upił się, tak? I to go doprowadziło do tego. Często w naszym życiu tak jest, że robimy rzeczy, które może nie są grzechem, ale nas prowadzą do grzechu. Taką powolną, wąską drogą, gdzieś tak w naszej nieświadomości prowadzą nas do grzechu. Pożądliwość. Jeśli zastanowimy się, to pożądliwość może być dobra i może być zła. Pożądliwość jakby, czy takie pożądanie Boga w życiu, tak? Pożądanie właśnie w społeczności z Bogiem jest dobre, ale jeśli jest pożądliwość grzechu, to ona już jest zła. Ona nas prowadzi do grzechu. Może ona nie jest jeszcze grzechem, ale ona nas prowadzi do grzechu, tak? I to jest właśnie taka sytuacja, że niejednokrotnie w naszym życiu jest tak, że dopuszczamy rzeczy, które nas prowadzą do grzechu. Dopuszczamy się niewłaściwych rzeczy, które nas po prostu prowadzą do tego grzechu. Ale nie mamy tak naprawdę usprawiedliwienia, bo my to zrobiliśmy. My popełniliśmy jakąś daną rzecz i my jesteśmy winni. Być może Jonatan byłby usprawiedliwiony, bo mógłby powiedzieć, ja nie wiedziałem, ja nie słyszałem, że mój ojciec związał lud przysięgą, ale on to zrobił, on jakby przestąpił tą przysięgę i on jest winny, nikt inny. Być może gdybyśmy tak popatrzyli, częściowo może ten lud, bo nie powiedział mu, być może Saul, bo nie powiedział też. I kiedy popatrzymy też taki przykład z życia naszego, kiedy chodzimy do szkoły, chodziliśmy być może, i nie było nas na jakichś zajęciach, na których nauczyciel mówił, że w ten dzień będzie egzamin. To jeśli my przyjdziemy na ten egzamin i nie byliśmy przygotowani, to kogo to jest wina, że nie przygotowaliśmy się? Czy tych, którzy może nam o tym nie powiedzieli, czy nasza to jest wina? Ja myślę, że nasza to jest wina, kiedy po prostu nie dołożymy pewnych starań, aby przygotować się na coś. Bo nikt za nas tej winy nie poniesie. Nikt nie weźmie jakby odpowiedzialności za to, co my zrobiliśmy złego. Oczywiście Pan Jezus bierze nasze grzechy, On nam przebacza. Ale chciałbym właśnie pokazać, że często powstaje coś, co my tak jakby w nieświadomości swojej dopuściliśmy do naszego życia. I tu jest właśnie taka druga rzecz, że on był nieświadomy tego. On nie wiedział, lecz Jonatan nie słyszał o tym, że jego ojciec zobowiązał lud przysięgą. On nie wiedział, ale mimo wszystko był winny. I czytamy też w Bożym Słowie, kiedy Piotr mówił do narodu izraelskiego po zmartwychwstaniu Pana Jezusa w trzecim rozdziale Dziejów Apostolskich takie słowa, że oni w nieświadomości działali, że to, co zrobili, to było częściowo nieświadome. 17 rozdział 3 rozdziału Dziejów Apostolskich czytamy tak. A teraz, bracia, wiem, że w nieświadomości działaliście, jak i wasi przełożeni. I chciałbym powiedzieć, że mimo tego, że często robimy coś w nieświadomości, to jednak my niesiemy odpowiedzialność za to, co robimy, za nasze czyny. Bóg zapyta się nas, nie kogoś, kto nas może nie uprzedził, bo my wykonaliśmy to. My będziemy nieść nasz jakby odpowiedzialność za to, co zrobiliśmy złego, mimo tego, że ktoś nam nie powiedział, tak jak w tej sytuacji, bo każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje własne życie, za swoje postępowanie. Bóg z wielkiej swojej miłości okazał tą doskonałą sprawiedliwość, że zabrał nasze grzechy, przebaczył nam to wszystko, co złego zrobiliśmy. I niejednokrotnie my żyliśmy w takiej nieświadomości, czy postępowaliśmy nieświadomie, czyniąc grzech. Ja kiedy popatrzę w swoje życie, kiedy cofnę się, wiecie, to ja jako człowiek z domu wierzącego, z rodziny wierzącej, ja miałem tą świadomość, że robię źle. I to mnie odróżniało od tych moich kolegów, ludzi, którzy żyli ze mną, z którymi grzeszyłem, że ja miałem tą świadomość. Ja wiedziałem, że ja robię źle, że Pan Bóg mnie widzi. Oni może nie mieli tej świadomości. Oni wiedzieli oczywiście, że robią źle, ale oni nie mieli takiego poznania jak ja, chodząc do zboru, widząc, jak Bóg działa, mając styczność z tym żywym Bogiem, z społecznością, z ludźmi wierzącymi. Być może nie rozumiałem wielu rzeczy. Byłem młody i nie przeżywałem tak Boga, ale jednak miałem świadomość Boga. Miałem głęboką wiarę w to, że Pan Jezus istnieje, że Pan Bóg widzi mnie i że to wszystko pozwie mnie na sąd i że po prostu ta droga wiedzie mnie do śmierci, że za ten mój grzech umrę. Ale i Pan Bóg właśnie, widząc moje życie, okazał mi naprawdę wielką łaskę. Gdy tak patrzę na to, to jest naprawdę wielka Boża łaska, że pomimo tego, że ja wiedziałem, że robię źle, to jednak Bóg miał wielką cierpliwość. My czytamy właśnie w Bożym Słowie, że Pan Bóg zwleka, ale tak naprawdę On nie zwleka, ale czeka, byśmy się upamiętali, abyśmy przyszli do właśnie upamiętania. I to jest Boża łaska, Boża sprawiedliwość, że mimo tego, że naprawdę należy nam się kara za nasze grzechy, to jednak Pan Jezus zabiera te grzechy. Pan Jezus nam przebacza te grzechy. I niejednokrotnie my, tak jak właśnie ci ludzie, którzy tutaj są opisani, działamy w nieświadomości. W naszym przeszłym życiu, kiedy nie poznaliśmy jeszcze Boga, kiedy żyliśmy z dala od Boga, często właśnie czyniliśmy grzechy w nieświadomości, nie wiedząc o tym, ale tak naprawdę my byliśmy za to odpowiedzialni. My byliśmy odpowiedzialni za nasze życie, za nasze postępowanie. Ale objawiła się właśnie wielka łaska Boża i jak czytaliśmy w liście do Rzymian, darem łaski Bożej mamy życie wieczne w Chrystusie Jezusie. Jeszcze jeden przykład z Ewangelii Łukasza z 12 rozdziału. Czytamy o słudze Boga, któremu zostało coś powierzone. 12 rozdział, 47 werset i 48. Ten zaś sługa, który znał wolę Pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Myślę, że to jest takie ciekawe miejsce. W naszych oczach ten człowiek może być rzeczywiście usprawiedliwiony, bo on nie znał woli Pana swego. Nie przygotował się, bo nie znał woli Pana. I jest, wydawałoby się, usprawiedliwiony, ale czytamy, że on odbierze tą karę. Może niewiele razów odbierze, ale odbierze tą właśnie jakby karę za to, że się nie przygotował, za to, że Pan Bóg coś oczekiwał. Tak samo jak Jonatan w tej sytuacji właśnie. On nie znając tej sytuacji, nie widząc, że jest pewna granica, że jego ojciec, że Saul związał przysięgą lud, żeby tego nie czynić, on to przestąpił, ale on to uczynił w nieświadomości, ale mimo wszystko on był za to winny, on powinien ponieść karę. I czytamy właśnie tam, że Saul mówi, że jesteś winny śmierci, że musisz umrzeć. I tak samo właśnie w naszym życiu, kiedy zgrzeszyliśmy, można by powiedzieć, że naprawdę jesteśmy winni właśnie tego, co zrobiliśmy. To była nasza wina, to my zrobiliśmy źle. Ale czytamy właśnie tutaj, że jeśli nie mieliśmy tej świadomości, to może mniejszą karę otrzymamy, ale mimo wszystko jesteśmy odpowiedzialni za to, co robimy. Ten, który znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. A właśnie ten, który miał tą świadomość, miał to poznanie, on od niego się więcej wymaga. Tak samo od nas w naszym życiu, w naszej służbie. Bóg wymaga, abyśmy wiedząc, mając to poznanie, taki oświecony umysł, abyśmy służyli Pan Bogu i abyśmy wykonywali w 100% Jego wolę. I to jest właśnie nasz cel naszego życia, abyśmy wykonywali wolę naszego Ojca. Niejednokrotnie nie jest to łatwe. Często być może łatwiej jest komuś, kto nie ma takiego poznania. Czytamy w Bożym Słowie, że kto pomnaża poznanie, ten pomnaża cierpienie. Że im więcej wiemy, tym nam jest ciężej. Często, kiedy wgłębiamy się w jakieś tematy, kiedy chcemy poznać może pewne rzeczy, to dowiadujemy się takich strasznych rzeczy. Co się dzieje na świecie? Jeśli byśmy chcieli to wszystko wiedzieć, to naprawdę myślę, że to by nas przytłoczyło. To, co dzieje się, ten grzech, który się rozmnożył w tym świecie, to jest naprawdę straszne i przykre. I kiedy człowiek słucha takich rzeczy, to jemu jest ciężko. Ale często też powinniśmy właśnie, myślę, że w tych przede wszystkim Bożych sprawach wgłębiać się, aby umieć walczyć, aby mieć to poznanie po to, aby właśnie umieć walczyć, wiedzieć, gdzie powinniśmy się umocnić, w jaki sposób może powinniśmy dołożyć starań, aby tam, gdzie mamy słabość, aby szatan nie mógł nas zaatakować, abyśmy byli mocni właśnie w Bogu naszym. Czytamy w Bożym Słowie, że szatan krąży jako lew ryczący wokoło nas i Bóg pragnie, abyśmy byli trzeźwi, abyśmy mieli tą świadomość tego, co się dzieje wokół nas, abyśmy nie byli jak ci, którzy śpią, ale właśnie ci, którzy służą Bogu, którzy mają taki umysł jakby oświecony. My naprawdę poznaliśmy wielką łaskę, Bóg nam wiele objawił. Ludzie tego świata nie wiedzą tych rzeczy, które my wiemy. To, co nam Bóg dał poznać, to jest wielka łaska Boża. Czytamy w Bożym Słowie, że nawet aniołowie pragną w to wejrzeć. W liście świętego Piotra, w pierwszym liście czytamy właśnie te słowa. Pierwszy list świętego Piotra, pierwszy rozdział, 12 werset. Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali, w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym, zesłanym z nieba, opowiadali wam radosną nowinę. A są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. Bóg naprawdę nam wiele objawi, mamy naprawdę wielkie poznanie Boga. I Bóg też czegoś od nas żąda. Położył na nas pewną odpowiedzialność, abyśmy to, co wiemy, umieli wykorzystać w naszym codziennym życiu. Abyśmy, wiedząc, że jest Bóg, służyli Mu. Abyśmy, wiedząc, że są ludzie niezbawieni, szli i głosili im Boże Słowo. Abyśmy, wiedząc też, gdzie mamy słabość i wiedząc, jak szatan atakuje nas, w jaki sposób, abyśmy wychodzili i walczyli z nim i bronili się, ale też atakowali. Abyśmy po prostu byli cały czas w takim boju. Abyśmy byli trzeźwi i czuwali. 13 werset. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Boże Słowo nam mówi, abyśmy okiełzali nasze umysły, abyśmy mieli na wodzy nasz umysł. Abyśmy, inaczej mówiąc, jakby panowali nad swoim umysłem, wiedzieli, mieli tą świadomość tego, co w naszym umyśle się dzieje, czy wchodzi może jakaś zła myśl, abyśmy panowali nad tym, umieli walczyć z tym, abyśmy nie pozwolili, aby ten ryczący lew, który chodzi wokół nas, aby on dotknął, aby zbliżył się do nas, bo to jest niebezpieczne. I może przeczytam to miejsce. To jest pierwszy list świętego Piotra, ten sam list, 5 rozdział, od 8 wersetu. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jako lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Bądźcie trzeźwi. Do tego chciałbym nas wszystkich zachęcić, abyśmy naprawdę byli trzeźwi, abyśmy czuwali. Abyśmy, mając to poznanie, tą świadomość Boga, wielkości Boga, abyśmy naprawdę z bojaźnią sprawowali swoje zbawienie, pilnowali tego jak tą perłę, którą Bóg nam powierzył, jako coś naprawdę bardzo drogiego, co niektórzy, naprawdę wiele osób nie poznało tego. Ten świat nie zna Boga. Bóg objawia się ludziom, objawił się nam i oczywiście na nas jest odpowiedzialność, zadania, abyśmy głosili Boże Słowo, abyśmy przekazywali, abyśmy byli obrazem, abyśmy byli świadectwem, ale my sami powinniśmy też pilnować tego, co Bóg nam powierzył, abyśmy trzymali mocno tej perły, aby ona nam nie wypadła, abyśmy jej nie zgubili, bo będziemy odpowiadać za to przed Panem Bogiem. Bóg nam naprawdę wiele powierzył i pilnujmy tego, abyśmy tego nie stracili, aby przynieść Bogu chwałę, abyśmy sami też zbawili swoje dusze, abyśmy mogli być zbawieni, abyśmy mogli naprawdę dotrzeć do tego dnia, kiedy Pan Jezus zabierze nas do siebie. I właśnie dlatego Boże Słowo mówi nam, abyśmy czuwali. W Ewangelii Łukasza, w tym miejscu, które czytałem, 12 rozdział, my czytamy tutaj, taki jest jeszcze ciekawy tytuł, Potrzeba czujności. Tu czytamy właśnie o tym, abyśmy byli czujni, abyśmy czuwali. Może 40 werset. I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. To jest właśnie ważne, abyśmy w naszym życiu czuwali, abyśmy czuwali, bo po pierwsze Pan Jezus przyjdzie i On oczekuje, abyśmy czuwali wtedy, kiedy On przyjdzie, abyśmy byli gotowi, ale też abyśmy nie dopuścili, aby do naszego życia wkradł się grzech. Bo my będziemy za Niego odpowiedzialni. Oczywiście mamy wielką łaskę w Bogu, że możemy złożyć to wszystko u stóp Pana Jezusa. I On to poniósł. On wziął krzyż i zaniósł to wszystko na krzyż. Wziął nasze grzechy, zaniósł to wszystko na krzyż, ale Bóg też oczekuje, abyśmy naprawdę czuwali, abyśmy pilnowali tego zbawienia, pilnowali tego, co nam powierzono. Mając tą świadomość też, że zbliża się koniec, że to już tak naprawdę są czasy ostateczne i już niedługo Pan Jezus po nas przyjdzie. I to jest właśnie, myślę, szczególnie tak bardzo ważne, abyśmy pielęgnowali to, co nam Pan Bóg dał, abyśmy chodzili w świetle dnia. Jesteśmy synami dnia. Czytamy o tym w drugim liście do Tesaloniczan. I Bóg pragnie, abyśmy chodzili właśnie w tym świetle dnia, nie w ciemności, ale abyśmy Bogu też służyli. Przepraszam, pierwszy list do Tesaloniczan, 5:5. Może od 4. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy jesteście bowiem synami światłości. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpimy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi, albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Może do tego miejsca. Chciałbym jeszcze tak zwrócić uwagę na męża Bożego Dawida. My wiemy, że on, znamy tą sytuację, kiedy on zgrzeszył, kiedy dopuścił się grzechu, ale ja myślę, że też coś go do tego przywiodło, że on jakby był w takiej nieświadomości. On zgrzeszył, ale dopiero kiedy prorok Natan do niego przyszedł i powiedział mu o tym, dopiero on jakby to sobie uświadomił, dopiero on to zrozumiał, zobaczył, jakby przejrzał na oczy. I Pan Bóg właśnie pragnie i wręcz wymaga od nas, abyśmy chodzili w takim świetle dnia, w takiej czujności, trzeźwi byli, aby nie dopuścić do naszego życia grzechu, który może nas pochłonąć, który może sprawić, że upadniemy i stracimy zbawienie. Dawid jest wspaniałym przykładem takiej szczerej pokuty. Boże Słowo mówi o nim, że on miał serce według Bożego serca i widzimy tą jego pokutę, widzimy tą jego skruchę. Widzimy, że kiedy uświadomił sobie, to on też coś z tym zrobił. On nie pozostawił to. On naprawdę szczerze pokutował przed Bogiem i pragnął właśnie, aby Pan Bóg przywrócił mu tą społeczność. Aby Pan Bóg zabrał ten grzech Idźmy może, idźmy za tym przykładem mężów Bożych, za przykładem Dawida. Jeśli nam się zdarzy oczywiście, jeśli zdarzy nam się, że zgrzeszymy, to postępujmy właśnie jak ci mężowie Boży, abyśmy, aby nas ten dzień nie zaskoczył, abyśmy byli trzeźwi, aby Pan Bóg też widział w nas swoje dzieci, abyśmy chodzili w tym świetle dnia, abyśmy mogli Bogu służyć i przynosić Jemu chwałę. Amen.